Kwadrans po ósmej, gościem Polskiego Radia Zachód jest Krzysztof Chmielnik, publicysta Zachód 24.
Witam pana, witam państwa.
Dzień dobry. No, przyglądaliśmy się do późnego wieczora i właściwie w nocy chyba również.
Niektórzy tak.
Informacjom, które spływają do nas z parlamentu. Piątka dla zwierząt przyjęta. Ustawa, która wzbudziła duże dyskusje, może nawet nie tyle między ugrupowaniami parlamentarnymi, ale wewnątrz Zjednoczonej Prawicy koalicji rządzącej, która doprowadziła do sytuacji, w której no, głosowanie wygląda interesująco, bo znalazła się grupa 38 posłów, które nie poparło projektu firmowanego wprost przez Jarosława Kaczyńskiego. O czym to świadczy?
Ja do tego mam bardzo ambiwalentny stosunek. Po pierwsze do samego tematu ochrony tych zwierząt, bo mam takie przekonanie, że my jesteśmy w klimatach pszczółki Maji albo misia jogi. Próbujemy uczłowieczać zwierzęta, co jest sprzeczne z jednej strony z nauką Kościoła, a z drugiej strony mamy do czynienia z jakimś politycznym przesileniem i takie mam wrażenie, że następuje porządkowanie szyków i czyszczenie szeregów.
Czyli nie chodzi o... Albo inaczej. Chodzi
przywództwa.
Z jednej strony tak, o prawa zwierząt, ale z drugiej strony o to, żeby właśnie w sytuacji politycznej przeprowadzić pewnego rodzaju manewr.
Mnie irytują jakby wszystkie koncepcje związane z prawami człowieka, z prawami zwierząt i tak dalej, i tak dalej. To jest ideologizacja.
Działanie na wyrost.
Nie, która budzi we mnie pewnego rodzaju wstrzemięźliwość, że tak powiem, w poważnym traktowaniu takich tematów. Natomiast takie mam przekonanie, że to jest jakaś jakby rodzaj pewnej socjotechniki wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i dzisiaj rano przysłuchiwałem się temu, co mówił poseł Bielan i on nie ukrywał, że tam są jakieś wewnętrzne tarcia i próba zaprowadzenia nowego porządku. Co zapoczątkował mu takie przekonanie pan Jarosław Gowin, który w maju wykonał jakby dziwny zwrot w kierunku swojej dawnej partii, czyli Platformy Obywatelskiej. Z drugiej strony, co by nie powiedzieć o panu ministrze Ziobrze, to ostatni wyrok Sądu Najwyższego w kwestii dezubekizacji pokazuje, że 5 lat hucznie, że tak powiem, prowadzonej walki z systemem tak. sprawiedliwości jest w gruncie rzeczy klęską osobistą pana.
Mamy informację z innej komercyjnej rozgłośni radiowej, gdzie poseł Suski powiedział, że koalicji rządzącej nie ma, koalicjanci mogą upakować biurka, będzie rząd mniejszościowy, ci z Prawa i Sprawiedliwości, co nie głosowali za ustawą 20 posłów, zostanie wykluczone z partii. No to takie mocne zapowiedzi.
No tak, ale znów ta osoba pana posła Suskiego nakazuje z pewną ostrożnością, podchodzi do tego, co on mówi. On ma taką pewną zdolność jakby powiedzieć, mówienia pewnych rzeczy, których może by nie chciał powiedzieć.
Kij w mrowisko, coś jest, na zasadzie takiego, nie wiem, wstrząśnienia tutaj.
Może nawet nie, raczej to jest ten, u niego to jest syndrom pana Ryszarda Petru, czyli coś palnie tak, ni stąd, ni zowąd, a potem będą doprostować, ktoś będzie robił egzegezę tego, co miał na myśli. Ja bym się wstrzymał na razie z takimi dywagacjami, że to będzie rząd mniejszościowy.
Czekamy na rozwój wydarzeń. Bez wątpienia to sytuacja z politycznego punktu widzenia interesująca. Będziemy się jej przyglądać. Pytanie, czy równie interesujące jest to, co dzieje się w Parlamencie Europejskim, a może właściwie to, co w Parlamencie Europejskim, to dzięki temu, co dzieje się u nas na naszym podwórku, no zeszło na drugi, trzeci, nawet czwarty plan. Ta dyskusja dotycząca praworządności w naszym kraju i tego, w jaki sposób ta praworządność w tej chwili jest traktowana. No także pewnego rodzaju deklaracje przez parlament przyjmowane, że jednak jest coraz gorzej w kraju nad Wisłą.
Ja publicznie, szczególnie w publicznym radiu, obawiam się coraz bardziej sam o siebie i jaki tekst się we mnie wymknie.
Bardzo, bardzo proszę
w ocenie,
pana redaktora, żeby jednak
jakby w ocenie Parlamentu Europejskiego. Uważam, że jest to struktura szkodliwa dla Polski obecnie. I oni sami proszą się o likwidację, te wszystkie koncepcje. Ostatnio pan premier Holandii, czy jakiś inny ważny holenderski polityk ogłosił, że trzeba Unię rozwiązać, zawiązać ją na nowo, ale bez Polski i bez różnych takich tam niedorozwiniętych krajów. I jak obserwuję, to takie mam przekonanie, że to Polacy wyzwalali w czasie II wojny Holandię i Belgię od faszyzmu, a żołnierze belgijscy i holenderscy walczyli po stronie Niemiec, utrwalając nazizm.
Wiele rzeczy się już pomieszały.
I właściwie mam takie przekonanie, że my operujemy złym językiem w opisie Unii i powinniśmy wreszcie przestać mówić o dotacjach z Unii, o pieniądzach z Unii, bo to jest rekompensata za to, że oni nas rabują nas nieustannie i właściwie my powinniśmy siedzieć cicho, uszy po sobie położyć i godzić się na wszystko, co oni tam wymyślą, ponieważ ich jedynym celem jest niszczenie Polski.
Wejdę w słowo i przypomnę na przykład satysfakcję, z jaką premier Mateusz Morawiecki czy prezydent Andrzej Duda ogłaszali, jak duże środki z unijnego budżetu i także z funduszu odbudowy trafią do Polski. Więc pytanie, czy stawianie tego rodzaju tez o wspólnocie jest tutaj wiarygodne.
Oni mają swoją narrację, a ja mogę mieć swoją narrację. Uważam, że z Unii należy nam się 3 razy więcej, ponieważ nas to tak strasznie drogo kosztuje. Przynosić do Unii. Jak rozmawiam z moim synem, to się pytam, czy ty wiesz, ile w Polsce produkowano marek motocykli? I dochodzimy do 7. Kiedy mówimy o
przedwojennej Polsce, tak? Czy też
nie, powojennej Polsce, tak? Można wymieniać każdy...
to Junaka, tak? Każdy... Się.
Sokoła. Tak. No właśnie, pan widzę, to jest inne pokolenie. W każdym razie mieliśmy bardzo dobrze rozwinięty przemysł elektroniczny, robiliśmy bardzo wiele świetnych rzeczy. Jakiś pan się chwalił jakimś lodołamaczem długości 15 metrów z kół, chyba pan Grubarczyk na Twitterze. Napisałem mu, panie ministrze, kiedyś to robiliśmy statki, a to jest jakaś żenada, że zlikwidowaliśmy stocznię w Gdyni zatrudniającą 10 tysięcy ludzi. To wszystko nie ma, w związku z tym to wszystko jest efekt Unii. I ja w związku z tym wyrażam się o Unii w jak najbardziej grubych słowach.
Proszę nie zapominać o spuściźnie PRL-u, tak? I tego, co ten czas nam też zgotował. I w kontekście transformacji 89 roku, a skoro o tym mówię, to na koniec chcę panu zaproponować, bo wczoraj 17 września i ktoś powie, że wtedy się to wszystko zaczęło.
To też jest taki temat, który wreszcie zaczynamy o tym mówić otwartym, uczciwym tekstem, nie owijając w bawełnę, chociaż istnieje pewna grupa renegatów, którzy jakby ciągle próbują nam wmówić, że Polska kolaborowała z Hitlerem i nawet takie teksty pojawiły się, być może nawet chyba książka nawet, że Polska uchodziła za sojusznika Hitlera. No można takie brednie pisać w Polsce bezkarnie, to mi się to bardzo nie podoba.
No dobrze, ale Rosja i Władimir Putin swoje.
Oni robią swoje, dlatego że jeżeli wejdzie się na wyższy poziom ogólnienia, czyli zapozna się z nauką o cywilizacjach, jako o sposobie organizowania życia społecznego, a zatem i państwa, to dochodzi się do bardzo oczywistych wniosków, że cywilizacja turańska, którą reprezentuje Rosja, jest cywilizacją agresywną z istoty rzeczy i że wszystkie problemy, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, organizuje się za pomocą agresji zewnętrznej i że napadanie na sąsiadów jest, jakby to powiedzieć, ich misją dziejową, wewnętrzną. W związku z tym takie poczucie bycia imperium klajstruje obywatelom usta i oni cierpią biedę. Jak się zna historię Rosji, to się po prostu człowiek dziwi, jak kraj o tak gigantycznych zasobach, o tak wielkiej powierzchni, o tak wielkich możliwościach ciągle tkwi w jakimś zapóźnieniu cywilizacyjnym, w tym, że obywatele tam są nieustannie biedni i zawsze wloką się w jakimś cywilizacyjnym ogonie. Natomiast jak ogląda się to, co dzieje się na Kremlu, jak wygląda to celebrowanie władzy przez Władimira Putina, to mam wrażenie, że jesteśmy tak troszeczkę w kreskówkach, że oto otwierają się wielkie, nadwymiarowe, gigantyczne drzwi.
Wrota
inkrustowane złotem i drugimi kamieniami. Żołnierze stoją wyprostowani na baczność, a potem szpaler polityków i tego dworu, przez który idzie.
Wita cara naszych czasów.
I mam się wrażenie, że jak to się porówna z celebracją uroczystości w Stanach Zjednoczonych i taką zwyczajnością polityków europejskich, to się ma wrażenie, że jest się po prostu w kompletnie innej bajce. I w tej bajce Rosjan utrzymuje pan Władimir Putin, że są imperium i tak jak już kiedyś w radiu powiedziałem, to jest imperium, które się zwija, ponieważ skończyły mu się pieniądze zwyczajnie i jeszcze tam troszeczkę ma tej broni, ta szabelka coraz bardziej jest tekturowa i jeszcze chwila, może ze 100, może 200 lat się zwiną do księstwa moskiewskiego.
Krzysztof Chmielnik, publicysta Polskiego Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Do widzenia.